Morze daje szerokie widoki. 16 czerwca 2008. Transport morski korzysta z rozwoju globalizacji gospodarczej i jak należy przypuszczać, może skorzystać jeszcze więcej. Źródła jego przewagi w stosunku do spedycji lądowej czy lotniczej zawierają w sobie znaczny potencjał poprawy. Jakie są źródła obecnej i przyszłej konkurencyjności spedycji morskiej w stosunku do transportu lądowego i lotniczego? Szukać ich należy nie tylko w potrzebach zgłaszanych przez klientów, czy potencjale i inwencji operatorów. Dużą rolę ma do odegrania koncepcja synergii przemysłów morskich w postaci klastra morskiego S-152982 między lądem a morzem. Pierwsze przychodzące na myśl odpowiedzi na przytoczone powyżej pytanie dotyczą masowości i ceny transportu morskiego w odniesieniu do innych sposobów przemieszczania towarów. Transport morski ze względu na znacznie korzystniejsze ceny w porównaniu z transportem lotniczym jest i będzie tym powszechniejszym wariantem. Duże znaczenie odgrywa również jego aspekt masowości. Obecnie stale rosnące koszty wytworzenia towaru i tym samym zakupu zmuszają do zwiększenia obrotów przez redukcję środków transportu i dlatego spedycja morska będzie wiodła prym, uważa Christian Trafas, kierownik działu spedycji morskiej, QEchne Plus Nagel Spółka S.O. Ponadto czynnik masowości zaczyna odgrywać rolę także na krótszych dystansach, nie tylko w obsłudze transportów międzykontynentalnych, między innymi handlu dalekowschodniego. Do niedawna transport morski dotyczył tylko dużych odległości. Powoli korzyści z jego zastosowania widoczne są także na mniejszych dystansach, na przykład z Hiszpanii czy Portugalii do Rosji. Dzieje się tak, ponieważ dla dużych mas ładunkowych jest to rozwiązanie najtańsze i nie wymaga w krótkim okresie dużych nakładów na logistykę magazynową, bo towar może być składowany kilka lub kilkanaście dni w kontenerach w portach albo w terminalach kontenerowych. Zastosowanie takiego rozwiązania nie jest możliwe w przypadku transportu lądowego, dlatego że składowanie towarów na samochodach lub wagonach kolejowych generuje wysokie koszty, mówi Piotr Kozłowski, dyrektor spedycji oceanicznej i lotniczej w Schenker Spółka. Transport morski ma jednak jeszcze inne przewagi. Niektóre z nich dopiero od niedawna zyskują na znaczeniu. Co więcej, ich znaczenie będzie rosło. Na nowoczesnych rynkach konsumenckich, zwłaszcza w krajach zachodnich, coraz większą wagę przywiązuje się do kwestii wpływu towarów na środowisko, zarówno podczas produkcji, jak i transportu, w tym nie tylko końcowego produktu, ale nawet elementów do jego produkcji. W związku z tym ekskluzywna brytyjska sieć sklepów z ekologiczną żywnością z dumą podkreśla, że czosnek sprowadza z Argentyny drogą morską, zresztą podobnie jak wszystkie pozostałe zamorskie towary. Na ten aspekt zwraca uwagę przedstawiciel Schenker Spółka S.O. Firmy w Polsce, w tym odbiorcy usług związanych z transportem, spedycją i logistyką, coraz częściej przywiązują wagę do ochrony środowiska. Jednym z argumentów budujących przewagę konkurencyjną spedycji morskiej i oceanicznej względem lądowej i lotniczej jest ekologia. Wykorzystanie frachtu oceanicznego jest bardziej przyjazne dla środowiska niż transport lądowy i lotniczy, mówi Piotr Kozłowski. S-152983 Szaman Morski. Nie oznacza to jednak, że pewne, przyrodzone, zalety transportu morskiego wystarczą. Operatorzy przygotowują wiele nowych, wzbogacających podstawową usługę dodatków. Kierunek wyznaczają potrzeby klientów. Część czynników kształtujących strukturę usług nowoczesnych operatorów działających w transporcie morskim to oczywiste kwestie, takie jak presja na skrócenie czasu podróży, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i identyfikowalności ładunku, konieczność obsługi połączeń dalekowschodnich, a tu z kolei pojawiają się potrzeby łączenia usługi transportowej z wstępnym stwierdzeniem jakości ładunku. Zbieżny z tym jest wzrost wolumenu ładunków drobnicowych, patrz ramka. Operatorzy zaś starają się zaprząc do usług swój najcenniejszy zasób, wiedzę i doświadczenie. Coraz bardziej widoczny jest trend, w szczególności u klientów dużych, rosnącego zainteresowania, nastawienia na jakość oferowanych usług i ich kompleksowość. Klient nie kupuje już tylko samej usługi transportu, szuka partnera, który podpowie mu, jak ma działać w kwestii logistyki, by osiągać zyski. Firma QEchne Plus Nagel to operator, który jest w stanie zabezpieczyć oczekiwania klienta. W wielu przypadkach KN nie jest partnerem zewnętrznym. Jesteśmy już jednym z działów naszych klientów, działem logistyki, magazynem. Nowoczesne systemy informatyczne, zunifikowane systemy operacyjne na całym świecie pozwalają na zawiadywanie towarem już w fabryce, dla KN w magazynie zewnętrznym, łańcuchem transportowym, aż po magazyny importerów, mówi Christian Trafas z QEchne Plus Nagel Spółka. Zaraz dodaję jednak, takich klientów i firm jednak nadal jest stosunkowo niewiele. Nasz rynek nacechowany jest dbałością o cenę, a następnie jakość. W opinii i przedstawiciela QEchne Plus Nagel Spółka. W przypadku polskich firm niska cena nadal jest najważniejsza, choć powoli nastawienie się zmienia. Ponad 80% polskiego rynku spedycji morskiej nadal jest kontrolowane przez linie armatorskie, które nie oferują kompleksowej usługi transportowo-logistycznej. W najbliższych latach ta sytuacja się zmieni i dlatego przyszłość jest obiecująca dla operatorów logistycznych, przekonuje Krystian Trafas, S. 152984 Smuga Cienia. Dla tempa rozwoju usług transportu morskiego znaczenie ma nie tylko dojrzewanie klientów do bardziej złożonych usług i wymagań związanych z jakością. Krok w krok, a może nawet o krok wyprzedzać powinna ten proces poprawa infrastruktury, dostępnej na rynku wiedzy i kompetencji, polityki morskiej państwa. Wagę tych kwestii podkreśla przedstawiciel Schenker Spółka z O. Sprawą kluczową, która będzie sprzyjać rozwojowi transportu morskiego w Polsce, jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury portów i późniejszej sieci połączeń komunikacyjnych. W tym celu niezbędne jest zaangażowanie władz państwa oraz odpowiednie planowanie zagospodarowania danego obszaru. Dopiero spójna wizja władz centralnych i samorządów oraz konkretne działania przyciągną inwestorów, mówi Piotr Kozłowski. Operatorzy oceniają, że o ile stan portów w Polsce poprawia się z roku na rok, o tyle tendencja ta dotyczy przede wszystkim portów w Gdańsku i Gdyni. Porównując jednak atrakcyjność naszych portów z innymi europejskimi lokalizacjami, trudno nie zauważyć istotnych barier, które powodują, że klienci i ich towary omijają naszą północną granicę. Głównym aspektem, który hamuje rozwój gospodarki portowej w Polsce, jest niedostatecznie rozwinięta infrastruktura. Porty nadal dysponują niedostateczną ilością sprzętu rozładowującego i ładującego suwnic, dźwigów jezdnych i tym podobne, co wpływa niekorzystnie na przepustowość terminali, mówi Krystian Trafas z Kuchne Plus Nagel Spółka. Z O. Problemem jest brak ogólnodostępnych systemów monitorujących, co powoduje utrudnienia w kontroli i identyfikacji towaru na terminalach. Brak możliwości kontroli operacji portowych. Znaczna część informacji dociera do klientów z dużym opóźnieniem. Innym powodem unikania przez polskich importerów i eksporterów naszych portów jest wszechobecna i nadmierna biurokracja. Dotyczy ona służb portowych i celnych. Na niektórych terminalach obowiązują oryginalne wersje dokumentów. Tym samym obsługa przesyłek jest znacznie wydłużona. W rzeczywistości trudny do przewidzenia staje się czas obsługi przesyłek. Kłopotliwy jest brak ujednolicenia organizacji pracy i procedur pomiędzy wszystkimi stronami biorącymi udział w procesie obsługi portowej, to jest samych portów, armatorów i urzędów, mówi Krystian Trafas z Kuchne Plus Nagel Spółka. S. 152985 Opowieść z płytkich wód. Są także inne, obiektywne przeszkody. Niezaprzeczalny wpływ na wolniejszy rozwój portów polskich ma samo Morze Bałtyckie, które jest zbyt płytkie dla największych jednostek pływających. Powoduje to konieczność korzystania z mniejszych jednostek statków dowozowych, których liczba i pojemność są stosunkowo małe dla ilości towaru, jaki mógłby być obsłużony, dodaje Krystian Trafas. Inne przeszkody, m.in. brak sieci połączeń drogowych i kolejowych lądu z polskimi portami, to zadanie do przezwyciężenia. Być może nowego ducha w całość polityki i zagadnień morskich tchnie idea tworzenia klastra przemysłów morskich, jaka zawitała nad polskie morze. Jednym z aktywnych i ważnych składników tego organizmu są firmy logistyczne. Wyrażają one ostrożny optymizm. Klastry bardzo silnie podnoszą efektywność funkcjonujących w nich przedsiębiorstw. Cechują się także bardzo wysoką konkurencyjnością i innowacyjnością. Tworzenie i funkcjonowanie klastrów z punktu widzenia gospodarki państwa lub regionu jest procesem pozytywnym, którego wagę trudno jest przecenić. Z drugiej strony, na razie stanowią raczej piękny niż bliski plan. O klastrach morskich w Polsce tak naprawdę mało kto słyszał. Sama idea jest słuszna, jednak do jej zastosowania w naszym kraju brakuje jeszcze praktycznych rozwiązań i odpowiedniej infrastruktury. Aby powstały klastry morskie, potrzebna jest konsekwentna polityka państwa, zaangażowanie poszczególnych regionów i wsparcie przedsiębiorstw. Organizacja Europejskiej Sieci Klastrów Morskich to duże przedsięwzięcie, ponieważ mówimy tutaj o rozbudowie portów, ich zaopatrzeniu, a także rozbudowie całej infrastruktury logistycznej i gospodarczej, ocenia Piotr Kozłowski z Henker Spółka. Widoki są oczywiście obiecujące. Projekt może liczyć na poparcie. Dokument Unii Europejskiej Zielona Księga w kierunku przyszłej polityki morskiej Unii. Europejska wizja oceanów i mórz, który KE przedstawiła w 2006 rok, zachęca do budowania klastrów przemysłów morskich. Punkt odniesienia mogą stanowić doświadczenia fińskie i norweskie. Fiński klaster morski grupuje kompanie żeglugowe, firmy powiązane z kompaniami żeglugowymi, porty, operatorów portowych i przemysł okołoportowy, stowarzyszenia i grupy interesów, sektor publiczny, administracja, edukacja, badania, rozwój, obszary powiązane, finanse, ubezpieczenia, klasyfikacja, stocznie wraz z podwykonawcami. Norweski klaster morski tworzą żegluga, finanse, agenci, ubezpieczenia, klasyfikacja, brokerzy, stocznie produkcyjne i remontowe, wytwórcy wyposażenia, przemysł przyportowy i paliwowy, związki przewoźników morskich, Stowarzyszenie Armatorów Norweskich, Dyrekcja do Spraw Morskich, Dyrekcja do Spraw Wybrzeża, porty, konsultanci, instytucje badawcze, instytucje edukacyjne. W 2004 rok rozpoczął działalność Instytut Polska Sieć Gospodarki Morskiej, który ma działać na rzecz rozwoju polskiego klastra morskiego. W 2005 rok Polska jako 10. kraj przystąpiła do grona europejskich klastrów morskich. Polski klaster morski, WG założeń, powinien obejmować cały kraj. Na klastrach morskich można zbudować całą logistykę. Na tę koncepcję należałoby spojrzeć szerzej niż przez pryzmat samego transportu. Jest to olbrzymi obszar do zagospodarowania. Oprócz zwykłego przeładunku statków warto stworzyć zaplecze do ich obsługi, tankowania, infrastrukturę zaopatrzenia, która pomoże zatrzymać pieniądze w porcie i zachęci armatora do wyboru właśnie tego portu, ocenia Piotr Kozłowski z Henker Spółka. O. Klaster poprzez skupienie określonych zasobów i efekt synergii pozwala osiągnąć grupie przewagę konkurencyjną. Współpracujące firmy jednocześnie ze sobą konkurują. Innymi słowy, procesy zachodzące w klastrze są połączeniem konkurencji, współpracy i wymiany informacji, w tym dzielenia się wiedzą, wspólnej promocji, prowadzenia razem badań i tym podobne. Organizacja Europejskiej Sieci Klastrów Morskich, w tym polskiego klastra morskiego, w znaczący sposób przyczyniłaby się do rozwoju branży, w tym umożliwiłaby polskim operatorom logistycznym zaistnienie w szerszym zakresie na arenie międzynarodowej. Dzięki sieci powiązań zwiększyłaby się innowacyjność przedsiębiorstw morskich i logistycznych. Dodatkowo zostałyby usprawnione procesy wymiany wiedzy i informacji. Wzrosłaby efektywność alokacji i kosztów, co przełożyłyby się na wzrost poziomu oferowanych usług przy zachowaniu konkurencyjnych warunków. Dotyczy to także firm logistycznych, które poprzez własne spółki oraz sieć partnerów zagranicznych są obecne na rynku międzynarodowym. Udział firmy w klastrze morskim może znacząco wpłynąć na jakość współpracy z innymi podmiotami, w tym pozwoliłby usprawnić obieg informacji. Wartość dodana, jaką te spółki mogą wnieść do klastra, dotyczy współuczestnictwa w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Jednocześnie pamiętać należy o tym, że stworzenie efektywnego klastra wymaga współistnienia szeregu czynników, w tym polityczno-prawnych i ekonomicznych. Niekiedy niezbędne jest dostosowanie polityki danego państwa, niekiedy jej ponowne zdefiniowanie, czy też zmiany w przepisach prawnych i instytucjach.